Dzień dobry Państwu, jak w każdy piątek. Witają Państwa rycerze ekologii.
Ty tak serio?
No, a...
Bo ja jestem Pertyn, Maciej Pertyński i jak ktoś... zapyta, to znaczy, kto ty jesteś, rycerz ekologii czy Pertyn, to co ja mam odpowiedzieć?
Kto ty jesteś?
Polak mały, tak.
No, Bartek Ławski z tej strony, rycerze ekologii, bo w tym tygodniu nie możemy się pozbyć samochodów elektrycznych.
Znaczy, w sumie pozbyć, zaraz pozbyć. My bardzo lubimy jeździć samochodami elektrycznymi. My bardzo
na krótkich odcinkach.
Tak, my bardzo nie lubimy tylko tego, że wsiadamy w taki samochód elektryczny, uruchamiamy go i już się okazuje, że właściwie od razu go trzeba podłączyć do prądu.
No. I tak nie jest źle, ponieważ warunki są w miarę sprzyjające tym razem.
Tak, tak.
Natomiast moja, czekaj, to ma swoją nazwę, ręcza się ty?
A pan mnie tutaj takimi rzeczami, bo ja połowę mogę dać. No.
Obawa przed zasięgiem, strach.
Range anxiety, no brzmi świetnie.
Tak, no to ja mam coś takiego.
Aha.
Tak, i wsiadam do elektrycznego samochodu.
Ale nie, że się boisz range'a.
Nie, range'a się bałem, jak jeździłem małą Hondą E, bo mógłbym mnie znieść. Range Rover,
A widzisz, no tak.
Ale dramatu nie było tym razem.
Nie, ale żeby wszystko było jasne, szanowni słuchacze, mamy w tej chwili, przemawiamy do Was z wnętrza samochodu pod tytułem IONIQ 5, czyli Hyundai'a całkowicie elektrycznego, tego na pierwszej całkowicie elektrycznej platformie. I jesteśmy pod wrażeniem wielkim, stojąc na parkingu obok całkowicie elektrycznego Opla Zafiry Life E.
A
dopiero co się pozbyliśmy z drugiej strony naszej burty, Hondy E.
Małe E.
Małe E.
Małe E.
Zwróćcie uwagę, jakie to są oryginalne nazwy.
E.
E.
E. E. Tak, ale IONIQ nie jest E.
IONIQ nie jest E, IONIQ jest 5.
Tak, albo, a może tak jak Kia, EV6.
Nie, to może Kia jest EV, a tu jest Hyundai IONIQ.
Ale to chyba jest to samo, tylko z inną budą.
No czysto teoretycznie tak. Ja w przyszłym tygodniu będę jeździł tąże Kią, EV6, 6 czy jak tam. I zobaczymy, czy to jest to samo, tylko w innej budzie. Bo w przyszłym tygodniu mam jurorskie testy pod Frankfurtem przez 3 dni, 24 auta do objeżdżenia.
Odpuść te...
Te, którym już jeździłem, to oczywiście, że odpuszczę, ale na przykład będą między innymi dwa Evergreeny do nakręcenia, chyba że mnie nie wpuszczą na ulicę z tym, bo będzie Jaguar E-Type i Subaru SVX. Czyli coś jeszcze rzadszego niż Jaguar E-Type.
Wiesz co, no to we Frankfurcie jest jakaś ta zona zakazana dla normalnych samochodów, już czy jeszcze nie ma?
A skąd ja biedny mam
wiedzieć? No właśnie.
Ja we Frankfurcie ostatnio bywam często, ale wyłącznie na lotnisku.
O, proszę pana, to jedno z moich ulubionych lotnisk, jak jeszcze latałem samolotami i spędziłem na nim... ponieważ trafiałem oczywiście na jakieś odwołane loty czy inne rzeczy. Spędziłem na nim dosyć dużo czasu, poznałem je dobrze i od tego czasu unikam.
Ja nie unikam, ponieważ mimo, że jest to dramatyczny moloch, to po pierwsze nie jest aż takim molochem jak salon samochodowy we Frankfurcie i AA, a po drugie to wszystko razem jest bardzo rozsądnie po niemiecku zorganizowane. Nic nie jest niepotrzebne, nic nie jest nieoczywiste.
I jest kolejka bezobsługowa.
A propos przesiadywania na lotnisku we Frankfurcie, to jako ciekawostkę, zawodowe se zapisz, Jasiu, wężykiem, że kiedyś dawno temu siedziałem przez 6 godzin w business lounge'u i nie miałem co ze sobą robić, więc przeglądałem na przemian różne foldery, które tam leżały i wyglądałem za okno. I za oknem widziałem, że równo co 2 minuty startuje Jumbo albo A380, a z tych różnych folderów mi wynikało, że takie Jumbo albo taki A380, to one jak startują, to one... Co mnie tu z łapami?
z łapami. Chciałem zmniejszyć trochę nadmuch.
No i popsułeś. No
popsułem?
Dobrze.
Nie.
Oczywiście,
popsułem.
Że popsułeś. No dobrze. I słuchaj, i się dowiedziałem z tych folderów, że każdy taki samolot bierze na pokład 110 ton paliwa przed startem.
No.
I jak co dwie minuty takie 110 ton paliwa idzie w powietrze, to ja sobie zacząłem wyobrażać, ile tego paliwa musi generalnie być na tym lotnisku we Frankfurcie.
Trochę jest.
I pod płytą lotniska i w tych ogromnych zbiornikach. I jak zaraz potem zrobiło się 9-11 tak zwane...
Mhm. A ja właśnie we Frankfurcie byłem.
No ja też byłem
no,
wtedy we Frankfurcie.
No to żeśmy chodzili i na wszystkich tak, telebimach był CNN.
Tak, i wszyscy myśleliśmy, że to jest jakiś film katastroficzny, reklama. W każdym razie prawie natychmiast po stwierdzeniu, że to był zamach terrorystyczny w Nowym Jorku, lotnisko we Frankfurcie zostało zamknięte, natomiast tak. Stojące obok lotnisko wojskowe, amerykańsko-niemiecko-natowskie, zostało postawione w stan pełnej gotowości bojowej i nad Frankfurtem latały w każdym momencie cztery trójki myśliwców
F-16.
F-16 lub nawet lepiej, ze wszystkim, co można było im podczepić i z poleceniem, że co nie odezwie się na pierwsze pytanie, to już drugiego pytania nie dostaje.
Tak, to jak Royal Navy, tak. Która najpierw strzela, a potem pyta do kogo. Pamiętasz, ten teren targów został w ogóle otoczony. Tam tak. Policja, wojsko, wszystko
wiem,
się zjechało.
Bo wylądowałem na dołku, przestań
ja
się
nie.
przypominać.
Akurat.
Ale w tym momencie sobie uświadomiłem, że jakby któremuś burakowi padło na mózg, żeby odpalić bombę na samym tylko frankfurckim lotnisku, mhm. biorąc pod uwagę, ile tam jest paliwa, to być może dziura w ziemi sięgałaby Monachium.
Przebiłoby się na drugą stronę, mówisz?
No niekoniecznie, ale a w każdym razie...
ale rzeczywiście jest w tym coś.
Wyobraźcie sobie, jak nieprawdopodobne są skupiska w dzisiejszej cywilizacji, które jednym zgrabnym ruchem można by zmienić...
Ale wiesz co, to nie potrzeba wysadzać tego lotniska. Wystarczy mu odciąć internet.
To swoją drogą.
No. Natomiast
ludzie się wymordują.
A teraz wyobraź sobie, że tak jak my tutaj mamy te ekologiczne, elektryczne samochody, no. którymi się poruszamy, wyobraź sobie, że te samoloty są elektryczne i wyobraź sobie, że one są nie tankowane, a ładowane na tym lotnisku.
No nie, no tutaj nie ma co sobie wyobrażać za dużo, bo cały widz polega na tym, że podobnie jak w przypadku wszystkich innych elektromobilności, no jesteśmy na samym początku drogi, która się zamiast zacząć systematycznym przygotowaniem całej gospodarki, to zaczęła się od zakazów i nakazów. I efekt jest taki, że zaraz zostaniemy z ręką w nocniku, a nikt nie chce jakoś odpowiadać na pytania w rodzaju, czy wiesz, że startujący właśnie w pełnej gotowości bojowej F-18 zostawia za sobą w spalinach tyle trucizn, co 20 tysięcy samochodów stojących w korku z włączonymi silnikami.
No dlatego mówię, że jak te samoloty
jeden.
No to jak te samoloty będą elektryczne, proszę pana, to ile tego wungla trzeba będzie nakopać, żeby je załadować?
No. Ja tylko chciałem przypomnieć, że jeszcze w latach 60. po obu stronach żelaznej kurtyny budowano prototypowe samoloty z napędem nuklearnym.
Tak,
oczywiście.
Nuklearnym. A Rosjanie w ogóle przecież
odbyli
okręty,
kilkadziesiąt lotów takich.
Tak, natomiast okręty są w ogóle bez problemu z napędem nuklearnym.
Ale w ogóle napęd nuklearny i elektrownia jądrowa, bo przecież napęd nuklearny to jest elektrownia jądrowa na pokładzie.
Tak.
To jest coś, o ile mamy miejsce na ekranowanie...
Może to być jest, zminiaturyzowana.
To jest genialne źródło energii.
Powrót do przyszłości, Mr. Fusion.
Ale za to nasi niemieccy przyjaciele, zieloni, którzy, jak wiemy, dzięki Wiktorowi Suworowowi, od dawna są finansowani przez pewne państwo trochę na wschód od nas, postanowili, Chiny? Że do końca przyszłego roku przecież wygaszą wszystkie nuklearne elektrownie w Niemczech.
No i fajnie.
Wygasili już węglowe i zostaje im tylko OZE, które działa lub nie działa. I słuchaj...
I te wszystkie Volkswageny, ID3,
ale wiesz, co
ID4,
poza OZE będzie?
No.
Będą elektrownie na gaz. Czyli właśnie jednym zgrabnym ruchem przekazano klucz do gospodarki niemieckiej panu Włodzimierzowi Władimirowiczowi.
A jest to jakiś pomysł?
Tak, niewątpliwie jest
to
jakiś pomysł.
Elektrownie gazoziemne, gazowoziemne są rzeczywiście dość ekologiczne, ale ten gaz trzeba skądś pozyskiwać.
Tak samo jak prąd, nie że z gniazdka, tylko on się skądś musi w tym gniazdku.
No i a propos prądu, po tych doświadczeniach tygodnia z samochodami elektrycznymi muszę ci powiedzieć...
Nadal bardzo lubię jeździć samochodami elektrycznymi.
Że jest to, byłoby to... Rzeczywiście niesamowite, bo ja teraz jak wsiądę do pierwszego najbliższego samochodu spalinowego, to uszy mnie będą boleć, bo będzie strasznie głośno.
No i nie będzie chciał jechać od razu od naciśnięcia.
Nie będzie chciał jechać od razu od naciśnięcia, aczkolwiek ja się nauczyłem jeździć oszczędzając energię i proszę pana, niestety to, żeby mało zużywał kilowatogodzin na 100 km samochód elektryczny, to nie ciśniemy od samego przodu, od odejścia.
Wiesz co?
No. I to są takie różne dziwne rzeczy. Ale udało mi się podładować Hondę E, bo do Hondy jest blisko, a oni tam mają ładowarkę.
Jaką?
Wallboxa zwykłego.
Aha.
No, więc
no ale to nie ma znaczenia, bo i tak Honda ma na pokładzie przetwornicę 6,6.
Tak, ale on sobie postał, doładowałem go do 80% i pokazał...
130 km.
Nie, ponad 150. 150
wow!
Ileś. Czyli gdybym go naładował na full, myślę, że to obiecane 200-220.
Znaczy
by
ja się tutaj wygłupiam, ale sam ją podłączałem do prądu. Fakt, że to trwało straszliwie długo, bo Honda ma dokładnie ten sam problem, najwyraźniej intelektualny nie do przejścia, co Toyota, jeśli chodzi o elektryki. I pluginy, bo z niezrozumiałych dla mnie powodów te dwie firmy montują w swoich autach zelektryfikowanych, takich gniazdkowych, czy to akumulatorowych, czy pluginowych, hybrydowych, montują właśnie przetwornice dopuszczające ładowanie prądem 6,6 kW, co jest absurdem kompletnym, bo nawet Wallbox ma 11.
No.
I efekt jest taki, że jak ja u siebie w Piasecznie podłączałem tę Hondę E, tam jest 22-kilowatowa ładowarka, a samochód, tak jak Toyota RAV4 plug-in, przyjmował 6 na godzinę.
Tak, a jak ty teraz pojedziesz ładować tego Ioniqa...
To i tak nie będzie wiele lepiej, ponieważ on ma teoretycznie 11-kilowatową przetwornicę na pokładzie, ale ona prawdopodobnie się obrazi na ładowarkę, bo to nie jest jakieś tam kombinowana wtyczka, tylko ta najprostsza, sześciopinowa zdaje się.
Nie ta Shademo, czy jak to się...
Czy mógłbyś mi wytłumaczyć właśnie coś takiego? Dlaczego zupełnie jak jest z wtyczkami i gniazdkami na całym świecie, dlaczego ktoś znowu poszedł w różne... wzory i za cholerę nie wiadomo, który samochód dlaczego.
Może dlatego, że na przykład, nie wiem, ten ma dwa różne wejścia i dwa różne kable. Honda też miała dwa różne wejścia.
No ale ja pytam po co? Bo przecież komputer pokładowy i tak sobie doskonale poradzi z wymyśleniem, do czego go podłączono.
Żebyś więcej zapłacił.
Nie, zaraz, chwila. Chodzi ci o przejściówki w tym momencie, bo jak lecę do Stanów, czy nawet do Wielkiej Brytanii, ba nawet do Szwajcarii, to muszę mieć przejściówkę do swojej ładowarki telefonu.
No to ja mam taką uniwersalną.
No ja też mam taką, ale one kosztują w cholerę i jeszcze trochę. To chyba to o to ci chodziło, żeby tak. Więcej zapłacić.
Tak. Bo teraz musisz, popatrz, w standardzie dostajesz w większości samochodów tylko kabel ten do ładowania z gniazdka.
230 V?
Tak. Natomiast ten drugi taki do właśnie ładowarka...
Do wallboxa?
Do na przykład wallboxa, to już musisz dokupić. Samego wallboxa, jeśli chcesz sobie w garażu powiesić i zamontować, no podłączyć pod swoją instalację, to też musisz dopłacić.
Wiesz co? Za czasów wojny Jom Kippur opowiadali straszne dowcipy, że proszę pana, z jednej strony pan z głową owiniętą fajną chustą strzela jak jasna cholera i nagle przestaje, a z drugiej strony pan się wychyla z okopu i mówi: Achmed, dlaczego ty już nie strzelasz? Bo mi się skończyły naboje. To ja ci mogę sprzedać trochę, chcesz?
No, właśnie. Wiesz, no to jest... To nie był poprawny politycznie żart.
Nie, ale mnie się takie rzeczy kojarzą nieodmiennie, bo to jest jakiś kompletny absurd. Dlaczego sobie utrudniamy życie? Czy to naprawdę musi być w ONZ-cie ustalone, że wszystkie samochody mają jednakową wtyczkę? Ja rozumiem doskonale, że Amerykanów nikt nie namówi do tego, żeby prędkości nie liczyć w kciukach na... jakąś jednostkę czasu trzeba wymyślić.
W milach na galon.
Nie, w kciukach na jeden oddech. O.
No.
I że ich prąd jest najlepszy zdecydowanie, mimo że
110
stałego prądu.
No dobrze, proszę pana, no ale chwileczkę. Zaraz. To namów Anglików, żeby kierownicę zrobili po właściwej stronie.
No to jest tak, to jest dobry temat.
No. Ale wracając do samochodów elektrycznych. Teraz popatrz. Ty pojedziesz naładować tego Hyundai'a i jak go naładujesz, to daj mi znać, bo ja tym Oplem do ciebie pojadę, bo tam jest najbliższa ładowarka darmowa, a jakbym miał znaleźć tutaj ładowarkę normalnie płatną, to wolałbym tego Opla w wersji dieslowskiej zatankować.
No coś w tym jest, co mówisz. Ale to jest apiać historia pod tytułem kto co liczy i jak liczy, bo przede wszystkim ma się zgadzać w Excelu i w komunikatach prasowych.
O, proszę pana, w komunikatach prasowych to na przykład Honda E małe ma 250 km zasięgu.
I w ogóle jest nazywana samochodem.
No to jest samochód. No, słuchaj, no ja drugi raz się z nią spotkałem, ty... Pierwszy raz ją nagrywałeś.
Pierwszym razem jak ją dostałem, to zaraz po uruchomieniu powiedziała, że musi być ładowana, bo zasięg jest zero. A za drugim razem jak ją dostałem do testu, to w ogóle nie rozpoznała kluczyka i nie miała dla mnie czasu.
No więc ja za pierwszym razem...
Bo jak wiadomo, Honda jest jednym z dwóch na świecie synonimów absolutnej niezawodności.
Tak, jak za pierwszym razem to w zimie, pamiętasz, było?
No pamiętam.
Tak, to ty z wyrazami obrzydzenia na nią spojrzałeś.
No bo właśnie wsiadłem i się dowiedziałem, że ona nie ma zasięgu.
Proszę pana, a
ja... Boś szalał przedtem i przejechałeś 6 kilometrów.
No coś tak mniej więcej, ponieważ jak wsiadłem wtedy w zimie i musiałem uruchomić ogrzewanie, wycieraczki, ogrzewanie szyby, żeby cokolwiek...
W wełbie się przewraca po prostu.
Się przewraca, tak, prawda, że chce coś widzieć, no. To z pełnej baterii pokazywał zasięg 106 km, po czym jak przejechałem do domu, ile jest stąd do Hondy? 800 metrów?
No...
No, oczywiście trzeba skręcić tutaj, no to w prostej linii jest 800 metrów. Załóżmy, że jadąc...
No dobrze, niech ci będzie, że 2 kilometry.
No nawet półtora.
No.
I po dojechaniu tutaj zasięg był 94 km.
No, widocznie bardzo ostro.
Ale wiesz od czego? Ale wiesz od czego to bardzo dużo zależy też z tym pokazywanym zasięgiem? Otóż teraz jak...
Czy samochód cię lubi, czy cię nie lubi?
Nie. Od tego, jak jeździł twój poprzednik.
No dobra, no. One się nie dają kompletnie wyresetować, wiem o tym.
No więc właśnie. A ja teraz wpadłem na pomysł, żeby troszeczkę poprawić sobie nastrój i wyzerowałem te wszystkie wskazania w tej Hondzie E.
No.
I przy mojej jeździe, przez jakiś czas pojeździłem, troszeczkę to zużycie zeszło. Po czym wyzerowałem te wszystkie wskazania i nagle, proszę pana, okazało się, że ja mam 160 km zasięgu, a zużycie mam 13 kWh.
Co za burżuj, no.
No, ale słuchaj, ja nim normalnie pozwoliłem sobie po mieście pojeździć.
No ale chciałem zauważyć...
Na Pragę pojechałem.
Chciałem zauważyć, że stojący obok nas potężny minibus pod tytułem Opel Zafira Life E.
Toyota ProAce, Peugeot,
jakiś tam,
Traveler,
no, tak, tak,
coś
tak.
Tam.
No, z tym elektrykiem, który jest montowany normalnie w Corsie E.
Mhm. A to nie jedzie.
No, o Jezu. Ty się nie czepiaj, że nie jedzie, bo on nie służy do tego, żeby wyrywać z miejsca asfalt od razu kołami. Ale chciałem zauważyć, że on miał zużycie energii na dokładnie takim samym poziomie jak Honda E.
Nie,
wyższe. U mnie tak.
A u mnie ma w trybie ja nie eko na ja nie chcę krótkich, miejskich o tym, odcinkach 18.
A ja nie chcę słyszeć o tym, że znowu pchasz jakiś samochód po to, żeby szpanować, że masz niskie spalanie.
Nie, no więc nie pcham tego samochodu. Staram się nim jeździć normalnie, natomiast zastanawiam się nad sensem istnienia takiego siedmioosobowego.
No nie, to już omawialiśmy, bo dopóki mówiliśmy o bliźniaku tego busa, czyli o dostawczym Vivaro E, no to było kompletnie, totalnie bez sensu, bo
no
co
nie,
to za dostawczek, który ma zasięg 200 kilo?
No tak, ale jako taki ostatniej mili, no tutaj rozwożący...
No ale przepraszam, to nie ja wymyśliłem, że fura musi latać.
Nie no, musi latać, natomiast słuchaj, tu nie było dramatu, ponieważ ten z kolei, jak wsiadłem, pokazał, proszę pana, całe 230 km zasięgu,
no.
I zostało nim przejechane dobrze ponad 100 km.
Mhm. I pokazuje 140.
No w tej chwili jakieś tam 120 parę, dlatego mówię, że jak ty naładujesz Ionika, to ja pojadę do ciebie i podepniemy tego Opla.
Proszę cię uprzejmie, możesz nawet od razu sam pojechać, tam są dwa stanowiska.
No ale któreś może być zajęte.
I któryś może nie dojechać.
Nie, no co ty, no ty będziesz jechać inaczej. Ty jedź pierwszy, ja będę jechać za tobą, w razie czego ten Opel jest duży, to cię pociągnie.
No dobrze, no dobrze.
Wracając, ponieważ ja lubię jeździć elektrycznymi samochodami na krótkich odcinkach, bo...
bo na długich się nie da.
Bo na długich się nie da. Muszę powiedzieć, że cały tydzień z samochodami elektrycznymi mocno ograniczył moje plany. Nie ze względu na to, że one nie jeżdżą, źle jeżdżą, ale właśnie ze względu na to, że ja ich po prostu nie mam gdzie ładować. I to jest początek i koniec opowieści.
No ale zaraz.
Gdybym miał, nie byłoby problemu.
Przecież w zeszłym tygodniu była polska premiera najnowszego Mercedesa superluksusowego właśnie w wersji elektrycznej.
EQS.
EQS, tak. Wbrew pozorom to nie jest żaden bliźniak S-klasy, to jest zupełnie inny model.
To liftback w ogóle
tak,
jest. Tak,
tak. To jest zupełnie inny model. Natomiast jest to samochód, w którym, jak przynajmniej jak Mercedes się upiera, można pokonać 770 km na jednym ładowaniu. No, bardzo daj Boże. Auto 2,5 tony to tak na dzień dobry, więc tych baterii tam naprawdę nawalili dużo. Natomiast z mojego punktu widzenia problem z elektrykami nie polega nawet na tym, czy masz dostępną gdzieś koło domu ładowarkę, czy nie, tylko na tym, że strasznie trudno mi przyjąć do wiadomości, że okropnie ekologiczne i prozielone jest auto, które ma na pokładzie 500 albo i 1000 kg balastu tego strasznie ekologicznego.
Wytworzonego z tego, co wiemy.
Wytworzonego z tego, co...
w sposób, jaki wiemy. Mówiliśmy o tym tyle razy, tak. Że ja już po prostu nie chcę być nudny, nie chcę się powtarzać.
I co gorsza, to ten balast trzeba będzie kiedyś zutylizować. I ja bardzo kłaniam się nisko po polsku Zacharowi Zawadzkiemu, który jest ogromnym fanem I to takim konsekwentnym fanem.
Fotowoltaiki.
Fotowoltaiki, ekologiczności i elektryfikacji.
Ale on się zna na tym.
On się na tym zna, naprawdę potrafi. Natomiast do czego zmierzam? Zachar rzucił kiedyś takie hasło, że on przyjmie dowolną ilość zużytych akumulatorów jako magazyn energii.
I to jest przyszłość.
No właśnie, to nie jest przyszłość, ponieważ już w tej chwili, ponieważ mija 10 rok od czasu, kiedy elektromobilność ruszyła większą parą, nie że całą, ale większą parą, i zaczynają się pojawiać pierwsze hasła pod tytułem 10-letnie akumulatory, co z nimi robić. Wiadomo, że zużyte dla samochodu, zużyte to znaczy, że one mają z trudem, ale jeszcze 60% wydajności.
Co wystarczy po
co w pełni wystarczy na magazyn energii. Natomiast mówimy w tym momencie o efekcie skali, bo takie magazyny energii składające się z setek, a docelowo i tysięcy akumulatorów, to nie oszukujmy się, to jest bomba ekologiczna. A według ustaleń europejskich legislatorów unijnych w ciągu najbliższego roku w Europie pojawią się w pełni autoryzowane, jedyne upoważnione do utylizacji akumulatorów przedsiębiorstwa i będzie ich, uwaga, na całą Europę, 4 do 8. W związku z czym już sam transport do nich będzie tak niebywale ekologiczny, no zapewne będzie
to
też elektryczny.
Krewni i znajomi królika się nieźle załapali.
Myślisz, że to... Ale nie, no przecież pana, teść no, a, nie rodzina.
No ale konkurencja, wolny rynek, zdaje się halo, w kapitalizmie żyjemy.
No ale jeszcze jest kwestia, co komu wolno. Co wolno wojewodzie na przykład.
No ale sekundę, moment. Można określić warunki zabudowy, tak to nazwijmy, gdzie można takie stacje magazynowania energii z tych zużytych akumulatorów budować, bo to rzeczywiście może być nieobojętne dla środowiska, a nawet z całą pewnością będzie.
No.
Natomiast, no przepraszam cię, 4 do 8 na całą Europę, ale rozumiem, że one będą mieć jakieś oddziały swoje gdzieś.
Nie, nie, nie. Nie, ponieważ jest to proces ekstremalnie nieekologiczny i szkodliwy, potencjalnie katastrofalny, to musi to być naprawdę zrobione na 100%, a co za tym idzie, nie może być rozdrobnione.
Mogę coś powiedzieć?
Ależ proszę cię uprzejmie. Tylko postaraj się, żebym nie musiał tego wypipkować.
Nie. Wiesz co? Ten stojący tutaj Opel Zafira, czy Toyota Pro jest...
No dobrze, no.
Busik taki siedmioosobowy, fajny, z takim luksusowym tyłem, no. Mobilne biuro, stoliczki, cuda na kiju, bardzo fajne.
Roberka samochód. Można zrobić. Ach.
Można, rewelacyjnie. Słuchaj, jak on pięknie jeździ z silnikiem 2.0 HDI 180 koni.
No, muszę ci przyznać rację.
I pali 6,5-7.
7 sarenek na 100 km.
No, nie, litrów oleju napędowego.
No ale przecież wiesz doskonale, że wydobycie i przetwarzanie ropy naftowej nie jest ekologiczne.
Ale pozyskanie prądu do tego bydlaka, który spala prawie, zużywa prawie 20 kWh na każde 100 km, no to przepraszam cię, no.
Ale to nie ja wymyśliłem, żeby najpierw wszystkich zmuszać do przechodzenia na elektryki, a dopiero potem się zastanawiać, skąd ale ten słuchaj, prąd w gniazdku.
To ja powiem jeszcze. Ta Honda E, ja to lubię, bo to jest taka cudna zabaweczka, jak ty mówisz, przytulaczek.
Jest.
On to jest taka śmieszniutka.
To jest konsola do gier.
Konsola do gier, z tymi ekranikami, z tym wszystkim, z tymi lustereczkami, znaczy bez lusterek, tylko z tymi kamerkami, z tymi okrągłymi światełkami. Ona jest fajna, ona jest słodziutka. Słuchaj, gdyby oni tam włożyli taką hybrydę jak w Jazzie, szeregową, ty wiesz, jakie to by fajne było?
Nie. Nie wiem.
Ale byłoby.
Nie wiem, ale od razu ci powiem, bo mogłem zapomnieć. W przyszłym tygodniu mamy do jeżdżenia elektryczną Mazdę, która w tej klasie, czyli samochody segmentu B, elektryczne, Dla mnie konkurencji nie ma.
MX-30.
Tak jest.
Ale wiesz, że oni sami z siebie założyli, że ten samochód będzie miał mały zasięg?
Oczywiście, że tak.
No właśnie, i teraz jest moje
pytanie. Ale w Hondzie E też to zakładali, tylko problem jest jeden. W Hondzie E ten mały zasięg zakładany nie jest osiągany.
Jest.
Nie, tak.
No mówię ci, jest. Jak ja nią pojeździłem po swojemu, to...
Po swojemu.
No. Natomiast słuchaj, i teraz popatrz, ten Hyundai Ioniq,
no,
który jest samochodem dużym.
Zaskakująco, ogromnym wręcz.
Tak, nie przypuszczaliśmy, że jest aż tak duży.
Nie, bo to trzeba do tego wsiąść i zacząć jechać, kiedy człowiek nagle się orientuje, że jadąc prawie...
Dwa metry szeroki.
Po środku pasa, no, prawymi kołami zaczepia o krawężnik.
Jak ten autobusik.
No.
No, prawie. Ale teraz słuchaj, gdyby w nim był ten...
hybrydowy zespół napędowy...
Hybrydowy, co jest w
Tucsonie,
Santa Fe.
I w Santa Fe, tak.
Stary, ale jaka
ale
to
byłaby zajebista fura, no.
No. Widzisz, i co jest dla mnie problemem? Ja chcę mieć wybór. Bo o ile przyjmuję pluginy, które są rozwiązaniem absolutnie genialnym,
no,
prawda? O tyle, no przykro mi, no nie jestem w stanie...
Swoją drogą, bawi mnie to, jak różne bardzo mądre autorytety wyjeżdżają z ogromnymi oskarżeniami wobec pluginów, że to jest oszustwo i w ogóle. Mnie to naprawdę bardzo cieszy, bo zupełnie jakby to była wina samochodu, że jego użytkownik go nie ładuje.
Ale nie musi.
Nie, no nie musi, ale chodzi o to, że
ale
wiesz,
jak chce,
w papierach
to
masz napisane, że on spala 1,5 litra na 100 kilometrów.
Nie, tam ty, no to w papierach on ma, to tak jak mówisz, w papierach Mazda MX-30 ma zasięg 250 kilometrów. No proszę.
Albo Honda E.
Albo Honda E, tak? Tak? Wiesz, nie, ja, słuchaj, inaczej. Byłoby logiczne, rzeczywiście, gdyby tego typu modele były dostępne w tym etapie przejściowym, hybrydowym, niech to rzeczywiście będą pluginy, bo nawet ta Zafira, która w tej chwili może być służyć tylko jako taki shuttle pomiędzy, nie wiem, lotniskiem a hotelem, a potem w nocy.
No ale to przecież Ford zrobił takiego właśnie plugina.
Tego Transita.
Tego Transita i to było genialne auto.
Jeździli. No, no. I on też pewnie
możesz sobie być wtedy
osobowej,
zelektryfikowany i ekologiczny do uśmiechniętej śmierci.
Tak, bo
to
jak
tylko
sobie,
od ciebie zależy.
Bo jak sobie, słuchaj, przyjeżdżasz na lotnisko, zabierasz tę delegację, wieziesz do centrum kongresowego, potem...
Albo poczekaj, bo myśmy jeszcze nie powiedzieli, że to jest nasz pomysł na wykorzystanie takiego minibusa, jedyny logiczny.
No ale
że to może być tak zwany shuttle w hotelu luksusowym albo w centrum kongresowym.
Ale coś ci przychodzi innego do głowy?
No nie, bo takie centrum kongresowe czy hotel to zasadniczo nocą nie funkcjonuje i wtedy
nie,
takie auto można
ale Maciek, jakby on był w tym pluginie właśnie jak był Transit,
no to byśmy w ogóle nie mieli o czym rozmawiać, bo
prawda?
To byłoby optymalne auto.
Też go naładujesz,
auto. Tak.
Bierzesz tę delegację, zawozisz na jakieś tam te
jedziesz
obrady,
cały czas
spotkania.
Elektrycznie.
Nie, jedziesz sobie normalnie.
Nie, no jeżeli włączysz, jeszcze,
ale
włączysz
słuchaj,
domyślny
zabierasz ich
tryb,
na stare, ale na przykład zabierasz ich, nie wiem, na Stare Miasto.
A nie, no,
nie
to
może...
jest zupełnie inna historia.
Pyk, przełączasz tego plugina na elektryk, proszę pana, wjeżdżasz i nikt ci nic nie może zrobić.
I w dodatku na pewno nie zostaniesz z ręką w nocniku pod tytułem nie mam czym palić w piecu.
Bo mam pełny zbiornik paliwa. Ile u nas... Ten Transit palił tam 4 coś.
Tak.
No.
No.
No i po prostu ja strasznie nie lubię, tak mam, w ogóle w życiu, nie tylko w motoryzacji, jeżeli coś jest robione na siłę, na wydrę,
no,
jeżeli
no,
coś jest wymuszane, no, jeżeli ktoś próbuje mnie do czegoś zmusić...
Wbrew logice.
Nawet... Prawda?
Nie, nie, bo
to
jeżeli,
ja
jeżeli ktoś mnie będzie chciał zmusić do tego na przykład, żebym trochę mniej żarł, to ja to potrafię zrozumieć. Natomiast nie potrafię zrozumieć, bo to będzie logiczne.
Natomiast ale dlaczego nie... mnie, dlaczego? Na premierze EQS-a podobno były dobre ciastka.
Tak, w Biedronce można je kupić.
No widzisz, ekologicznie, tanio wyszło.
O cholera, ale mnie załatwił. A no dobra, to przejdźmy w takim razie do tego EQS-a na chwilę.
Nie, bo już tej filozofii mam dosyć.
Ale nie filozofować, bo co trzeba przyznać, co królewskie królowi. Jest to po prostu nieprawdopodobna demonstracja możliwości dzisiejszej techniki.
Co, ten EQS?
Tak, aczkolwiek zabrakło mi jednej demonstracji w tej demonstracji, mianowicie, żeby Mercedes potrafił zademonstrować, że wymyślił na przykład nowe baterie. Bo to, że auto waży 2,5 tony, to oznacza tylko tyle, że ma na pokładzie prawie tonę baterii.
A co tam jest? Litowo-jonowe, normalne? Tak,
no, a czego się spodziewasz?
Nie wiem, może te solid state, te nowe...
Nie ma jeszcze solid state, wszyscy o tym gadają, ale problem pozostaje dokładnie ten sam. Czytałeś Juliusza Verne w dzieciństwie, czytałeś. No. Elektryczność wszędzie, cuda na kiju, no wspaniale. Bardzo chętnie. Czytałem w dzieciństwie, mało że czytałem, obserwowałem na co dzień, bo można było nawet w socjalizmie, co się dzieje nad nami w kosmosie, te różne tam programy Gemini i Apollo latały i one wszystkie wykorzystywały cholernie wyrafinowane, wówczas nieprawdopodobnie wręcz wyrafinowane, panele fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe zasilane alkoholem i w ogóle i w szczególe. I powiedz mi, bo z jednej strony nagle się dowiadujesz, dociera do ciebie, że między pierwszym lotem braci Wright a lądowaniem na Księżycu minęło raptem niecałe 60 lat.
No, trochę więcej, niecałe 70.
No, a do tej pory, od 69 roku, kiedy wylądowano na Księżycu, do tej pory nie mamy żadnego sensownego urządzenia do magazynowania energii elektrycznej.
Ale proszę pana, mówiliśmy już chyba kiedyś.
Jak jakiś palant mi zaczyna mówić, że w ramach magazynowania energii elektrycznej on będzie miał silnik elektryczny, który będzie nawijał linkę na ośkę i będzie podnosił blok betonowy, który jak mu zabraknie prądu, to spuści z tej wysokości i wtedy ten silnik będzie generatorem, to ja się zastanawiam, z kim on się na łby pozamieniał.
Jeszcze raz, nie załapałem.
Elektrownia szczytowo-pompowa w wydaniu betonowym, betonowo-bloczkowym. Bo ostatnio wymyślili w Polsce, rozumiesz, że w ten sposób będzie magazynowana energia, że coś w rodzaju dźwigu na bloku będzie wisiał, na bloczku, linobloku, będzie wisiał blok betonu i jak będziesz miał nadmiar energii, to będziesz go podnosił do silnikiem elektrycznym, a jak ci będzie brakowało, to będziesz pozwalał, żeby ten beton opadał i wtedy twój silnik elektryczny będzie generatorem.
Betonu ci u nas dostatek.
Bloków betonowych, tak, w różnych ministerstwach.
Betonowych umysłów.
Tak.
Ale zatkało mnie.
No widzisz.
Nie, to coś takiego by mi nie przyszło do głowy.
Biorąc pod uwagę, że elektrownia szczytowo-pompowa, która ma naprawdę horrendalnie skomplikowane technologie zużyte, mianowicie takie, które znamy od mniej więcej 5000 lat, ona jest w pełni sprawna, ona jest absolutnie niezawodna, ale nie jest w stanie wyjść poza 30% wydajności. I takich elektrowni szczytowo-pompowych mamy w Polsce sztuk 2 działających stale, plus jeszcze 2 w rezerwie. I to jest jedyny magazyn energii, jaki mamy. No więc dlatego różne betony wymyślają, żeby te betony podnosić na linobloku.
To można inaczej załatwić, tak mi się wydaje, bez betonu, ale ja się...
Myślisz o generatorze na olej napędowy?
Nie musi być na olej napędowy.
Dobrze.
To może być, nie wiem, turbina
na benzynę
gazowa. To może być turbina gazowa, to może być cokolwiek. To właśnie.
Ale tak się kończą dywagacje, jeżeli system zaczynają wymyślać ludzie uważający, że znają się lepiej od ekspertów, albo że każdy ekspert, który powie, że naprawdę ekologię da się swobodnie przełożyć na fizykę, to on jest kupiony przez producenta ropy naftowej i nie należy go słuchać.
Ja bym bardzo chętnie się sprzedał jakiemuś producentowi ropy naftowej.
No ale ty nie jesteś w ogóle ekspertem, odczep się, my się nie znamy i w ogóle.
Ja sobie coś tak wymyśliłem, że może wiesz co, musimy spojrzeć w kalendarz, bo może jednak będziemy mieli jeszcze jakiś samochód spalinowy.
Tak, będziemy, jest taka szansa, tak.
O,
tak.
I będę mógł przejechać więcej niż 100 km jednorazowo.
Bez dolewania.
Bez,
i bez ładowania.
Bez czekania, a jeżeli zajdzie konieczność do ładowania, dolania, to zajmie mi 3 minuty, a nie całą noc.
Jednak się nam przewraca we łbach.
Przewraca nam się we łbach, bo teraz popatrz, no...
Z czystego dobrobytu, no.
Z czystego dobrobytu, bo słuchaj, ja jak pojadę tam na tę twoją ładowarkę w Piasecznie i podepnę ten samochód, to będę musiał wrócić autobusem do domu.
No przecież ci mówiłem, że ładować się w Piasecznie trzeba jechać we wtorek, bo wtedy jest dzień targowy. Ładowarka jest obok targowiska i wtedy wpinasz samochód i idziesz w półki, czy tam w stragany, i na straganie w dzień targowy takie słychać o to rozmowy.
Takie słyszy się rozmowy.
No.
Że może pan się o mnie oprze, pan coś więdnie, panie Koprze.
Tak.
Nie, proszę pana. Jemu się zejdzie ładnych parę godzin i nawet jakbym wykupił... nie wiem, tu kupił ziemniaczek, tu kupił truskaweczkę, to nie będę tyle chodził po tym targowisku próżności.
No ale to mógłbyś ewentualnie się przyłączyć do panów żuli i pospać z nimi gdzieś w krzakach.
Ale to musiałbym...
Albo nawet w samochodzie byś mógł pospać.
Ale to musiałbym przyjść z tanim winem, żeby mnie...
A wiesz, dlaczego tanie wino jest dobre?
Bo jest tanie.
Bo jest dobre i tanie.
A, no tak, nie jest tanie i dobre.
No.
Także tak. Dobrze, w przyszłym tygodniu ja mam dosyć, wymiękam. Po prostu szlak mnie trafia i wszystkie małe szlaczki. W przyszłym tygodniu przynajmniej będziesz miał coś ciekawego do opowiedzenia.
Tak, bo będziemy mordowali z kolegami jurorami z innych krajów. Będziemy mordowali sarenki i inne takie na testach jurorskich.
Z palinowymi samochodami.
No nie tylko. Mamy 3 elektryki na testach również. A Polestar 1, Polestar 2.
A Polestar 1 to hybryda przecież jest.
No widzisz.
No. Polestar 2 akurat to jest ten sam zespół napędowy, co w XC40 Recharge i ty sobie imaginuj, że on pokazuje 440 km po naładowaniu.
O Jezu.
No, więc to już byłoby do uznania, aczkolwiek jak wy tak będziecie nim jeździć, to on będzie dłużej stał pod ładowarką niż będzie jeździć, bo wiem jak było podczas jazd.
Obawiam się, że będzie limit 20 km po prostu.
No bo tak jak było podczas jazd testowych właśnie tym Richardem. Dobrze, czyli w przyszłym tygodniu podzielisz się wrażeniami
tak.
z wyjazdu.
Ale ja się mogę i dzisiaj podzielić wrażeniami z jazdy normalnym samochodem, słuchaj, zapomniałem. Przecież ja wczoraj w nocy wróciłem z prezentacji poliftowych Seatów Ibiza i Arona.
A to są nowe samochody?
To są kompletnie nowe samochody,
co?
Identyczne takie jak były. Mają nowy kokpit, nowy, no prawie nowy.
Ojej.
I nową kierownicę. Ojej. Ale słuchaj, przede wszystkim to są te same samochody technicznie i technologicznie, co były. One nie wiedzą, co to jest WLTP. Masz 7-stopniowe DSG i wciskasz gaz i samochód jedzie.
Ale tam jest 1.0.
A ja jeździłem 2.1.5.
Jest 1.5?
Jest.
Aronie i Vibizie?
Tak, z tym, że już niestety nie jest miękko hybrydowy.
Nie szkodzi. Ale 150 koni?
150 koni.
Proszę pana.
Słuchaj, prawdziwe, normalne samochody w segmencie B, gdzie nie, że polujesz na nowego klienta od sojowego latte i tak dalej,
no.
Tylko to jest dla klientów, którzy się przyzwyczaili przez całe życie jeździć samochodem i oni nadal chcą jeździć
ty czekaj,
samochodem.
Czekaj, zaraz. To chcesz mi powiedzieć, że jedyne, co zrobił Seat, to wprowadził nowy ekranik i
tak.
nową kierownicę
tak.
w samochodach, które już powinny mieć zupełnie nowy model,
tak.
bo Fabia już jest zupełnie
tak.
nowa?
Tak, ile razy mam jeszcze powiedzieć tak?
Okej, okay, dobrze.
I naprawdę tym się fajnie jeździło, a ponieważ jeździliśmy po kraju Basków, więc było i górzyście, i atlantycko,
berety
i w ogóle...
Berety wam dali?
Nie, nie dali nam beretów i nie próbowali zastrzelić, to też jest istotne. Ale naprawdę, no, z taką przyjemnością jeździłem tymi samochodami, no, które nic nowego nie miały do zaoferowania, a jednocześnie były tak fajne.
No proszę pana, taką Ibizę 1.5 TSI 150 koni to bym przytulił i nie oddawał.
Wyobrażam sobie.
No, ale
że oświadczyłbyś Seatowi w Polsce, że zgubiłeś kluczyki i nie pamiętasz, gdzie zaparkowałeś samochód.
Podejrzewam, że one, nie wiem, w miarę szybko już do nas trafią, bo ja słyszałem
tak,
właśnie, że
tak.
Oni już je sprowadzają, czyli
pomożemy. Nie, ale rzeczywiście jest, zaczynają się zupełnie bazowa Ibiza, czyli ta flotowa. To jest trzycylindrowy silniczek litrowy o mocy 80 koni, bo to jest zwykłe MPI. Nie, no to jest flotówka, no. Jest 110-konne turbo.
Turbo, tak.
I jest 150-konne turbo z prawdziwym silnikiem.
No, czyli to w tym momencie powiedziałeś już, tak? Że my kładziemy łapę, jak tylko
ale
się
oczywiście,
pojawią te
tak.
samochody.
I one tak strasznie mordują te sarenki, słuchaj. Miałem po teście takim, jak ja jeżdżę. No nie mam delikatnej prawej stopy. I całe 6.4 mi paliło, no.
No bo to jest 1.5 TSI, 150 koni z DSG, bez żadnych jakichś tam poświęceń na rzecz sarenek. U mnie to tak właśnie między 6 a 6.5 to jest normalne
zużycie. No właśnie, i jeszcze w dodatku ta skrzynia pracuje tak, jak pracowała 3 lata temu, czy 4, jak to wprowadzano u nich. Czyli włączasz bieg, naciskasz gaz i jedziesz.
Samochód jedzie. No. Dobrze, to tym optymistycznym akcentem pożegnamy się.
Że jeszcze nie wszystkie dinozaury wymarły.
Pożegnamy się do przyszłego tygodnia. Teraz będziemy ładować samochody elektryczne. Rycerze ekologii żegnają się z państwem.
Odwal się.
Życzymy miłego weekendu. Naładujcie baterie, ale swoje, a nie
tak,
samochodowe.
Tak. Wszystkiego do usłyszenia.
Do usłyszenia.